psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj druga część audycji dla osób, które właśnie stały się przewodnikami szczeniaka lub w najbliższym czasie pragną kupić lub przygarnąć właśnie młodego psa. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Bycie przewodnikiem psa, szczególnie szczenięcia, wydaje się być bajką. Natomiast w rzeczywistości jest to mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo pracy. Musimy pamiętać, że w momencie zakupu albo też adopcji stajemy się za takie stworzenie w pełni odpowiedzialni. Żeby pomóc Wam nawiązać pełnowartościową więź z Waszymi czworonogami, przygotowałam audycje zawierające wszystkie najważniejsze zasady dotyczące opieki nad szczeniętami. Zeszłotygodniowy odcinek możecie posłuchać na stronie Radia Poznań pod adresem www.radiopoznań.pl i wyszukując audycję Psy, koty i inne kłopoty. W tej audycji mówiłam m.in. o nauce sygnałów wysłanych przez psa, czyli o sygnałach uspokajających, demonstracyjnych oraz zachowaniach związanych ze stresem lub też strachem albo inną sytuacją właśnie, która mogła taki stres spowodować. Poza tym powiedziałam też o aktywnościach fizycznych w zależności od wieku psa, szczególnie o tym, że szczenięta nie mogą wykonywać treningów wytrzymałościowych aż do zamknięcia płytek kostnych, a więc do osiągnięcia pełnej dojrzałości układu kostnego. Najważniejszą informacją wydawać by się mogło, szczególnie dla osób mieszkających w miastach, to, że takie psiaki do zamknięcia płytek kostnych po schodach chodzić nie powinny, nawet jeżeli sporo ważą. Mówiłam też o tym, co możemy robić na spacerze oraz o rzuciu u psów i o tym, jakie te rzucie spełnia rolę. A teraz opowiem o chwytaniu czegoś w pysk, ponieważ u niektórych psów można zauważyć manię brania właśnie różnego rodzaju przedmiotów podczas stresowych sytuacji do buzi. Podobnie jak rzucie, branie czegoś do pyska pomaga psu radzić sobie ze stresem. Niektóre psy będą podgryzały rzecz trzymaną w pysku, inne będą trzymały pysk silnie zamknięty, jak gdyby miały taki mały szczękościsk. Wszystko zależy od psa oraz od poziomu stresu. Oczywiście to, że nasz pies wziął coś do buzi, nie oznacza, że mamy psa, który właśnie przeszedł stres albo stara się mu podołać. Natomiast warto przyjrzeć się w domu, w jakich sytuacjach pies bierze coś w pysk. Poza przyniesieniem oczywiście nam tego do zabawy. Czasami to się zdarza po jakiejś kłótni w domu, czasami nawet po naszym powrocie, ponieważ nasz powrót do domu również jest sytuacją dla psa dosyć stresującą i w ten sposób pies sobie z tą sytuacją radzi. Czasami przy wystrzałach fajerwerków psy się biorą do pyska. Czasami po usłyszeniu po prostu dziwnych dźwięków na klatce schodowej albo po zachowaniu, za które pies z reguły był przez nas zbyt szorstko traktowany. Przykłady podam dwa. Pierwszy przykład to mój pies, który ma pluszową pandę, która w czasach przedszkolnych mi służyła za jedną z ulubionych zabawek, a teraz on ją ma. W jego zębach wytrzymała już 6. rok, on sam ma 8 lat i służy mu właśnie jako uspokajacz. Kiedy w mieszkaniu stanie się coś dla psa dosyć stresującego, on podbiega do koszyka z zabawkami, chwyta w zęby tę pandę i kładzie się. Potrafi nawet zasnąć trzymając ją w pysku i tylko przygryzając od czasu do czasu. I tutaj ona spełnia rolę troszeczkę inną, bo zauważcie, jak mamy szczenięta, które są jeszcze z mamą, to w trakcie ssania mleka szczeniaki w bardzo charakterystyczny sposób właśnie podgryzają sutki i przyduszają pierś mamy, żeby to mleko leciało. I to jest też uspokajające. I czasami nasz pies, próbując się właśnie uspokoić albo przywołując tamte wspomnienia, również trzyma coś w pysku, na przykład pluszaka, i jednocześnie przygryza i właśnie delikatnie wyprostowuje i przytrzymuje właśnie pazurami tę zabawkę. Druga rzecz, to drugi przykład, na początku mojej kariery właśnie psiego trenera, pies, którego wyprowadzałam na spacery, pies o imieniu Franek, wpadał w ataki paniki na przejściach dla pieszych, tak bardzo bał się ruchu ulicznego i samochodów, że sobie z tym totalnie radził. Wyrywał, szczekał, kręcił się naokoło. Chciał jak najszybciej zejść z pasów. Zawsze starałam się chodzić z nim na spacery tak, żeby omijać miejsca miejsca, w którym właśnie jest ta zebra, lecz w jednym punkcie było to praktycznie niemożliwe i pewnego dnia, kiedy zbliżaliśmy się do stresującego przejścia, Franek chwycił w pysk plastikową butelkę leżącą na pobliskim trawniku i kiedy przechodziliśmy przez jezdnię, uspokoił się i przestał się rozglądać. Szybkim, ale niegwałtownym krokiem przeszedł w spokoju przez pasy. Dla mnie to była informacja, że w ten sposób on się po prostu rozładowywał i następnego dnia braliśmy jego zabawkę, którą dawałam mu zawsze przed przejściem dla pieszych i w ten sposób uczyliśmy się przechodzenia przez inne przejścia. No i tak udało się pokonać lęk Franka przed przechodzeniem przez przejścia dla pieszych. Jak sprawić, by nasz pies w przyszłości nie sprawiał problemów? Ponieważ bardzo wiele szczeniąt i młodych psów ma tendencję do testowania naszych zachowań, wymuszania na nas konkretnych reakcji. My musimy być czujni i przez odpowiednie zachowanie starać się wzmocnić to zachowanie psa, które nam po prostu pasuje. Jeśli tego nie zrobimy, w psie zacznie rosnąć niepewność, co sprawi, że stanie się zwierzęciem. Można powiedzieć też do pewnego stopnia kontrolującym. Jak do tego nie dopuścić? Po pierwsze, bawimy się z psem regularnie, ale każda aktywność fizyczna musi być poprzedzona i zakończona aktywnością spokojną. Taką, która po prostu wyhamuje to jego pobudzenie. Na przykład sen, rzucie, zabawy umysłowe. Po drugie, wyznaczamy czas dla psa. Nie musi być to codziennie ta sama pora, ale musimy mieć mniej więcej czas taki, żeby pies się po prostu z nami wybawił. W przypadku szczenięcia ten czas na zabawę powinien być dłuższy niż w przypadku dorosłego psa. To my decydujemy też, kiedy zabawa ma się zacząć. Jeśli pies wymusza nasz zabawę, traktujemy go jak powietrze, stosując zasadę 3 razy N, czyli nie patrzę, nie mówię, nie dotykam. Jeśli wskakuje na nas, szczeka lub próbuje wymuszać interakcję, odchodzimy i zajmujemy się sobą, nie zwracając uwagi na psa. Kiedy pies odpuści, uspokoi się, wtedy zapraszamy go do zabawy. Ale uwaga, w przypadku psów bardzo intensywnych w wymuszaniu lub zabaw lub też naszej uwagi, możemy zamiast zabawy fizycznej po uspokojeniu dać psu gryzaka do rzucia, a potem dopiero się z nim pobawić. Czasami, jeżeli pies naprawdę jest natarczywy, warto ten gryzak dać wcześniej. Dlaczego? Nie będzie on dla niego nagrodą. Będzie rodzajem takiego smoczka, jak dla dziecka, który psa po prostu nam uspokoi. Jeżeli pies jest tak silnie reaktywny, być może nie spełniamy wszystkich jego potrzeb. Na przykład nie przekazujemy mu gryzaków 3-4 razy dziennie, tylko ma jednego jakiegoś tam dentystycznego Stixa na tydzień, co jest zbyt małą ilością. W poprzedniej audycji też mówiłam, ile tych gryzaków powinno być i jak psu je wydawać, więc jeżeli Was to interesuje, znowu odsyłam do poprzedniej audycji na stronie naszego Radia Poznań. Jeżeli nie mamy czasu na zabawę dla psa, a pies nam bardzo ją oferuje, oferuje oczywiście zabawki i zachęca nas do wspólnej zabawy, to również możemy takiemu psu wydać po prostu gryzaka, żeby go poinformować, co prawda nie mam dla ciebie czasu, ale teraz możesz się zająć jakimś smakołykiem. Druga sprawa. Nie odpowiadamy na każde zachcianki psa. Robimy to dopiero, kiedy pies zmieni swoje nastawienie, czyli wszystko musi dziać się na spokojnie. Nigdy nie użalamy się nad psem. Jeśli pies się czegoś wystraszy, bądźmy jego superbohaterami i wręcz nagródźmy za to, że dał radę wytrzymać stres. Pamiętajmy, że strachu nie da się nagrodzić, ponieważ nie jesteśmy w stanie nagrodzić emocji, ale możemy nagrodzić zachowanie. Więc jeżeli pies się boi, ale jest przy nas i daje radę, nie chowa się na przykład, to wtedy mówimy, że jest super psem, jest genialnym psem, idziemy do kuchni, dajemy mu gryzak i jesteśmy przy nim, kiedy on ten gryzak je. To naprawdę dużo daje. Nie witamy się i nie żegnamy z psem, o czym jeszcze będę mówiła. Puszczamy psu różnego rodzaju dziwne dźwięki z telefonu, komputera, telewizji i nagradzamy też oczywiście brak reakcji na nie, ponieważ to jest bardzo, bardzo istotne, tym bardziej mieszkając w mieście. Tworzymy środowisko wzbogacone, czyli kładziemy w pokoju raz dziennie inną dziwną rzecz, która nie powinna się tam znaleźć, na przykład odkurzacz, mop, wielki pluszowy miś, dziwne krzesło. Jeśli mamy ogród, możemy to samo robić na ogrodzie ze sprzętem ogrodowym, który w przyszłości może być dla psa po prostu denerwujący, na przykład kosiarka. Teraz opowiem właśnie o tym problemie z separacją, bo wiele szczeniąt ma problem właśnie z lękiem separacyjnym, tak to się określa, tak naprawdę. będę ze wszystkimi różnymi dziwnymi zachowaniami związanymi z odseparowaniem od właściciela, skakaniem i też ekscytacją przy przywitaniach, bo to nie chodzi tylko o separację, ale też o ten moment, kiedy wracamy. I teraz bardzo ważna sprawa. Zaraz usłyszycie coś bardzo smutnego. Z psem nie witamy się i nie żegnamy praktycznie nigdy. Dla psa rozłąka jest rzeczą silnie patologiczną, ponieważ są to zwierzęta żyjące w grupach, które całe życie spędzają razem. Pies, który zostaje sam w domu, zawsze będzie czuł się niekomfortowo. Sen wówczas jest bardzo słabej jakości. Pies liczy czas w ilości zapachu, który został po nas od wyjścia. Im go mniej, tym dłużej nas nie ma. Tym niemniej musimy pracować, zarabiać na życie, zarabiać na nasze czworonogi. Na szczęście psy nauczyły się dzielnie znosić naszą nieobecność. Niestety wiele z nich ma problem z emocjami, kiedy właściciele wracają do domu. Skąd to się bierze? I tutaj zobaczcie. Skakanie i ekscytacja u 10-tygodniowego szczeniaka owczarka jest dla jego przewodników czymś super. Cieszy się, popiskuje, czasami nawet się zesiusia ze szczęścia, ale nikomu to nie przeszkadza, że skacze, na nas drapie. My odwzajemniamy szczęście, głaszczemy psa, radujemy się, wymawiamy jego imię, no i ogólnie nagradzamy go miłymi słowami. Dlaczego niestety? Bo wzmacniamy zachowanie takie jak skakanie na nas, na gości, piszczenie, moczenie, podgryzanie po rękach. Dodatkowo nieumyślnie tworzymy w głowie psa obraz naszej nieobecności jako jednej wielkiej imprezy, która go omija. Skoro właściciele są tacy szczęśliwi wracając z dworu, to musi być tam ekstra. Przecież jak chodzimy na spacery, to też jest super. No i zobaczcie, pies dorasta, zamiast 3,5 kg ma 10 razy więcej. Już nie podoba się nam skakanie, ekscytacja, posikiwanie i podgryzanie. U małych piesków typu maltańczyk, sheltie czy tam York skakanie nie jest aż tak uciążliwe, ale szczekanie już tak i to bardzo. Nic z tych rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby zamiast się witać drzewnie z psem po powrocie dalibyśmy mu po prostu gryzaka, który załatwiłby sprawę, rozładowując napięcie. Gryzaka takiego jak na przykład jakieś ucho królicze i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby pies zajął się nim na przynajmniej 5 minut. Dlaczego to tak działa? Ja to określam mianem takiej, można powiedzieć, zasady wilczej matki. Jak mamy grupy rodzinne wilków, to wilczyca opuszcza młode szczenięta tylko w trzech sytuacjach. Jak już ma ich dość, naprawdę, i wtedy zajmują się nimi nianie. Jak musi iść za potrzebą, znowu zajmują się wtedy nimi nianie. Albo jak musi iść na polowanie. Wtedy nian nie ma, bo wszystkie dorosłe osobniki z grupy idą na polowanie, a szczenięta zostają w norze. No i co się dzieje, jak przychodzi całe stado? No oczywiście, że ma jedzenie, więc jest zapewniona jakby ta potrzeba gryzienia, rzucia, lizania. Psy, wilki i nasze szczenięta cieszą się, bo po prostu my jako wilcza matka i wilcza matka z prawdziwej wilczej grupy rodzinnej po prostu przyniosła coś smacznego. Dlatego właśnie warto przynieść psu takie ucho królicze, jakąś tchawicę, jakiś na przykład ser himalajski, coś pysznego po naszym powrocie, żeby pies przynajmniej na 5 minut się sobą zajął. Bo jeżeli będziemy nie zwracali zupełnie uwagi na psa, kiedy wracamy, to on się po prostu smuci, on się denerwuje. On ma wrażenie, jakby został pominięty. I dobrze to niektórzy interpretują, że to jest coś niefajnego, bo to jest ogromny stres. Więc dużo lepiej w zamian za to dać szczeniakowi gryzaka. A tuż po krótkiej przerwie dowiecie się, dlaczego większość szczeniąt ciągle za nami podąża.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dlaczego pies ciągle za nami chodzi? Problem ten nie jest tylko i wyłącznie domeną szczeniąt czy też młodych psów. Jeśli pies zanadto uzależni się od przebywania z nami i robienia wszystkiego przy nas, to ciągłe podążanie może towarzyszyć mu aż do starości. Sprzężone z tym zachowaniem są również wszelkie problemy związane z separacją, a więc szczekanie, wycie, niszczenie, załatwianie się itd., itd. Oczywiście pod naszą nieobecność. Dodatkowo warto pamiętać, że problem związany z separacją może pojawić się u psa w każdym wieku. U szczeniąt to zachowanie jest podyktowane potrzebą podążania wszędzie za przewodnikiem, ponieważ nie znają innej drogi i boją się zostawać same. Po prostu się nudzą, a więc podążanie za nami jest korzystniejsze. Tym bardziej, że taki pies często jest przez nas bombardowany słowami typu: ojej, dlaczego za mną idziesz? Miałeś zostać, jesteś niegrzeczny. dla psa takie słowa, to od nas to nic innego jak po prostu nagroda słowna, wypowiedziana w miły sposób, albo też kara, kiedy słowa wypowiedziane są tonem niemiłym i ostrym. A więc w obu przypadkach niestety wzmocnienie potrzeby podążania. W przypadku nagrody, ponieważ jest to korzystne, a w przypadku kary, ponieważ zwierzę zaczyna odczuwać strach i czuje się bardziej niepewnie, zostając samemu. Jak sprawić, by pies nie miał potrzeby podążania wszędzie za nami? Po pierwsze, pilnujemy tego, by nie zaczepiać szczeniaka cały czas, kiedy jesteśmy w domu, bo tego samego będzie oczekiwał dorosły pies. Nadmiar głasków i poświęcania uwagi nigdy nie wyjdzie mu na dobre i powoduje niejako uzależnienie psa od właściciela. Poza tym, nie witamy i nie żegnamy się z psem. Wykonujemy ćwiczenia związane ze zmniejszeniem sprawczości. Pierwsza część ćwiczenia to część bierna. Wtedy, kiedy chcemy wyjść gdziekolwiek i wiemy, że pies jest pobudzony i za nami podąży, powiadamiamy go o tym, zanim ten zdąży się zerwać. Na przykład, kiedy chcemy przejść z pokoju do kuchni i wiemy, że nasz Azor pójdzie za nami, wtedy wypowiadamy jego imię, a następnie komendę chodź. I razem z psem idziemy na przykład do kuchni. Dlaczego tak? Ano dlatego, że psy mają umysł mniej więcej na poziomie 2,5-letniego dziecka i takiego 2,5-latka bez informacji raczej nie zostawimy samego w pokoju, kiedy idziemy na dłuższą chwilę coś przygotowywać do obiadu w kuchni. Tylko mówimy: Piotrusiu, mama zaraz przyjdzie, idę przygotować coś do jedzenia dla ciebie. I wtedy Piotruś zostanie, a dlaczego? Bo rozumie naszą mowę, rozumie język polski, a niestety pies tego nie rozumie. Dlatego jeżeli nie jest zostawany, nie jest nauczony zostawania, musimy wydać mu komendę chodź, żeby on nie odczuł samotności, zostając w pokoju. Druga sprawa to część aktywna naszego ćwiczenia, wtedy kiedy chcemy przećwiczyć z psem właśnie zostawanie na miejscu, kiedy chcemy go nauczyć tej komendy, można powiedzieć zostań. Chociaż ja bym tutaj nie proponowała typowo komendy o nazwie zostań, ponieważ to tak naprawdę ma być informacja dla psa, że my zaraz wyjdziemy, ale ta sprawa ciebie nie będzie dotyczyła. Czyli tak naprawdę nie musisz za nami iść, ale jak pójdziesz, to się nic generalnie nie stanie. Ja tutaj zawsze proponuję komendę chill, czyli z angielskiego właśnie takie odpoczywanie. Jak nauczyć takiej komendy? Siedzimy sobie spokojnie na kanapie, czytamy sobie ulubioną książkę, pies jest w fazie półsnu, nie śpi, to jest podkreślam jeszcze raz, jest zrelaksowany, spokojny, przymyka czasami oczy, czasami na zerka. Odwracamy się do niego, mówimy bardzo, bardzo cicho jego imię i czekamy na reakcję. Kiedy pies się do nas odwraca, wyciągamy w jego kierunku otwartą rękę w geście stopu i mówimy jednocześnie komendę chill. Nie patrzymy na psa, poruszamy się na kanapie, nic nie mówimy, nie patrzymy, jeszcze raz powtórzę, tylko i wyłącznie się troszeczkę poruszamy, po czym znowu przechodzimy dalej do czytania książki. Czynność tę powtarzamy 5 razy w odstępach mniej więcej 30 sekund. Następnego dnia zwiększamy trudność serii. Zamiast tylko poruszać się na kanapie, na przykład wstajemy z niej. Nie musimy całkowicie wstać, możemy zrobić taki półruch, jakbyśmy chcieli wstawać. Zanim jednak przejdziemy do trudniejszego ćwiczenia, 2 razy powtarzamy te wcześniejsze, łatwiejsze. I analogicznie w przeciągu następnych dni treningowych zwiększamy trudność zadania. Staramy się najpierw wstać, potem przejść do różnych miejsc w pokoju, podczas gdy pies jest spokojny, a potem przemieszczamy się do innych pokojów, do kuchni, co będzie oczywiście trudniejsze. Jeśli pies zerwie tą naszą informację, tą pseudokomendę chill, oznacza to, że przeszliśmy zbyt szybko do trudnej dla psa części i pies nie rozumie jeszcze dokładnie, co ma zrobić. W tym wypadku cofamy się kilka kroków i powtarzamy wcześniejsze ćwiczenia z większą intensywnością, zanim przejdziemy do trudniejszych. I teraz jeszcze taka podpowiedź. Jeżeli macie jakąś trudną część, wydajecie komendę chill, na przykład w momencie, kiedy pies leży, robimy kilka kroków po pokoju i to jest na przykład zamiast 2 kroków już są 4 kroki, pies zerwał komendę, podszedł do nas, w tym momencie my nie zwracamy w ogóle na niego uwagi, siadamy i czekamy, aż on się znowu położy. Jak pies się znowu położył, znowu staramy się wymówić jego imię, potem komendę, czyli chill i robimy tylko dwa kroki i wracamy. I na tym kończymy nasze ćwiczenie. Już nie robimy kolejnych powtórzeń, ponieważ staramy się zakończyć trening zawsze na sukcesie dla psa, to po pierwsze. A skoro on już raz zerwał naszą komendę, to lepiej dmuchać na zimne i nie przeginać tutaj. Jeżeli chodzi o trening zostawania samemu w domu, to do nauki w tym wypadku powinniśmy wykorzystać pomieszczenia w domu czy też mieszkaniu, w których oczywiście będziemy psa zostawiać samego. Nie powinny być to małe pomieszczenia bez okien, takie jak na przykład łazienka. Rzecz polega na karmieniu psa w różnych pomieszczeniach z uwzględnieniem wskazówek, które podam w dalszej części audycji. Na początek mierzymy natomiast, jaki czas zajmuje psu zjedzenie posiłku. Musimy mieć miskę, oczywiście z jedzonkiem, którą kładziemy w tym pokoju, w którym chcemy psiaka zostawić. I na poczet przykładu przyjmijmy, że psu zajmuje zjedzenie karmy 2 minuty. Istotną rzeczą jest stopień zamknięcia drzwi, które na początku zostawiamy do połowy otwarte. W przypadku niewielkiej grupy psów drzwi będą musiały być w pierwszej fazie otwarte na oścież, ale to się rzadko zdarza. Czyli bierzemy sobie naszego pieska. To jest faza pierwsza teraz, która trwa około tygodnia. Kładziemy psu miskę w drugim pokoju. Wychodzimy z niego i odmierzamy czas w taki sposób, żebyśmy zdążyli podejść do psa, zanim ten skończy jeść. A więc w przypadku naszego wyimaginowanego psa wracamy po około minucie i 45 sekundach. Otwieramy drzwi na oścież, wypowiadając krótką komendę zwalniającą, na przykład OK albo tak, i wracamy do pokoju, w którym czekaliśmy. Kiedy pies do nas podejdzie po skończonym posiłku, nie zwracamy na niego uwagi. Stosujemy znowu tą zasadę 3 razy N. Nie patrzę, nie mówię, nie dotykam. Podobnie jak nie zwracamy uwagi na psa, który łasi się do nas po powrocie z pracy. Potem faza druga, która również trwa około tygodnia. Drzwi są przymykane prawie całkowicie. Oczywiście pamiętamy, by w przypadku wieczornej pory treningu włączyć światło w pokoju, w którym akurat jest nasz pies. Reszta się powtarza. Poza tym, że rezygnujemy z komendy zwalniającej OK lub tak, czyli otwieramy drzwi już bez słowa i odchodzimy. Dlaczego? O, dlatego, że dla zwierzęcia ma to być całkowicie neutralne zachowanie, a więc oprócz nauki zachowania nie chcemy go ograniczać w ten sposób komendą. Faza trzecia trwa też około tygodnia. Drzwi są podczas niej zamykane na klamkę. Reszta treningu się powtarza, podobnie jak w fazie drugiej. Pies nie otrzymuje żadnej nagrody głosowej, żeby nie zaznaczać momentu, w którym drzwi się otwierają. Czyli bierzemy miskę, wkładamy do pokoju, w którym pies ma zaczekać. Pies sobie zaczyna jeść, my zamykamy drzwi na klamkę i jak pies już kończy jeść, to otwieramy te drzwi. Dla psa wystarczającym sygnałem pobudzającym będzie naciśnięcie klamki, które na początku treningu możemy robić bardzo cicho przez pierwsze 3 dni, a potem kolejny robić coraz głośniej, głośniej, głośniej. To znaczy, tak jakbyśmy robili to normalnie podczas wchodzenia do pokoju, nikt nie każe nam oczywiście w tę klamkę uderzać, żeby tutaj była też między nami jasność. Faza czwarta, około tygodnia. Drzwi są najpierw przymykane, podchodzimy do psa tuż przed tym, zanim skończy jedzenie z miski i uwaga, bez mówienia do psa dajemy psu gryzak naturalny, na przykład żwacz wołowy, ucho, tchawicę, albo na przykład wypchanego dobrodziejstwami gumowego bałwanka Konga lub inną ulubioną zabawę umysłową psa. Musi być to gryzak do zjedzenia na miejscu, a więc nie proponujemy drewna dla psów specjalnego, ani sera himalajskiego, który pies będzie jadł przez godzinę albo przez pół godziny i potem się przestanie nim interesować. Zamykamy drzwi wtedy na klamkę i kiedy wiemy, że pies skończy jeść gryzak, tutaj znowu musimy przewidzieć, że na przykład zjedzenie ucha zajmie mu 3 minuty, a wyjedzenie smakołków z Konga zajmie mu 10 minut. No i wtedy jak skończy, podchodzimy do drzwi, otwieramy je już bez żadnej komendy głosowej i pies sam wychodzi z pokoju po zakończonej aktywności. Czyli jeszcze raz powtórzę. Najpierw drzwi są przymykane, pies dostaje oczywiście jedzonko, po zjedzeniu jedzonka z miski podchodzimy do psa przed tym, w sumie zanim jeszcze je skończy jeść, i dajemy mu gryzaka, zamykamy drzwi na klamkę i wychodzimy i otwieramy drzwi przed tym, jak pies jeszcze, zanim pies skończy jeść gryzaka. Faza piąta. I tutaj można powiedzieć, że to czas trwania jest nieokreślony, ponieważ zależy od psa. Mamy powtórkę z fazy czwartej, natomiast nie otwieramy drzwi od razu po zakończeniu drugiej aktywności, czyli zjadaniu gryzaka. Na początku czekamy dosłownie minutę i każdego dnia ten czas zwiększamy na początek o kolejną minutę, a potem na przykład o 5 minut. I kiedy po wyznaczonym czasie drzwi się otwierają, nie zwracamy na psa uwagi. Jeśli trening był zrobiony dobrze, w odpowiednim tempie, na wszystkich oczywiście jego etapach, pies nie powinien w tej fazie piszczeć, drapać drzwi. Natomiast jeżeli to się zdarzyło, na którymkolwiek etapów, to trzeba wrócić do poprzedniego, bo wyznaczony okres treningów był po prostu za krótki dla tego konkretnego psa. Dzięki temu zyskujemy psa, który będzie grzecznie czekał na to, aż my zdecydujemy, kiedy otworzyć drzwi. Cel to nauczyć psa zostawać samemu po zjedzeniu gryzaka, czyli około 20-30 minut. Wtedy jesteśmy gotowi na następny etap. I faza szósta treningu, który jest podobny do fazy piątej, ale trenujemy już z drzwiami wejściowymi. I tutaj również mamy nieokreślony czas trwania, który zależy od psa. Na początek wyjścia powinny być w miarę krótkie, na przykład 20 do 40 minut. Na przykład idziemy na zakupy do pobliskiego sklepu. Zostawiamy psu miskę z jedzeniem i od razu zostawiamy mu też kilka gryzaków albo rzeczy, które pies może zniszczyć, czyli zabawki umysłowe, smakołyki schowane w kartonikach, rolkach po papierze toaletowym lub kuchennym, w wytłoczkach po jajek. Możemy do nich schować różnego rodzaju smaki. Będzie to atrakcyjniejsze dla psa, który zajmie się nimi na dłużej. Możemy też zostawić pluszaka do zniszczenia, jeżeli nasz pies lubi niszczyć pluszaki. Możemy mieć pewność, że rzeczy, które zostawiamy psu, nie stanowią dla niego zagrożenia. Na przykład nie połknie niejadalnych kawałków. Jeśli pies zje kawałek rolki papierze toaletowym albo kawałek wytłoczki do jajek, to nic się nie stanie. Natomiast większa ilość papieru może już mu zaszkodzić. Więc najpierw trzeba nauczyć psa rozwalać takie zabawki. No i po powrocie nie zwracamy uwagi na psa. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem Wam, co jest ważnym dopełnieniem treningu, tak abyśmy nam i naszemu psu żyło się po prostu lepiej samemu.
Psy, koty i inne kłopoty.
Ważnym dopełnieniem treningu, którego celem jest to, aby pies zostawał w domu sam, bez zbędnego stresu, jest powstrzymanie się od witania i żegnania. Nie tylko w trakcie treningu, ale też w życiu codziennym. Proces żegnania jest dla psa niesamowicie stresujący i jest tak naprawdę potrzebny tylko i wyłącznie nam, ludziom, żeby uspokoić sumienie, że zostawiamy naszego najukochańszego psa samego. Zamiast tego wystarczy komenda "pies zostaje", po której po prostu wychodzimy. I też pamiętajmy, żeby się z psem nie ścigać do drzwi, kiedy wychodzimy, bo to tylko i wyłącznie ten stres wzmocni. Nasze wychodzenie powinno być neutralne, a kiedy przygotowujemy się do opuszczenia domu, dajemy psu gryzak, żeby wyładował ten stres związany z tym, że zaraz ktoś opuści dom. Im wcześniej też zrezygnujemy z żegnania się i witania, tym szybciej pies nauczy się zostawać sam, bez płaczu i niszczenia. Trening, który opisałam przed przerwą, możemy przekształcić tak, aby sprawdził się do nauki chętnego przebywania psa w klatce. Zamiast drzwi pokoju mamy drzwi do klatki i cały trening jedziemy w ten sam sposób. Klatka jest niczym innym jak legowiskiem, które czasami przydaje się na przykład, kiedy mamy gości bojących się psa. Wtedy pies spokojnie tam odpoczywa, natomiast nauka spokoju w klatce jest procesem wielotygodniowym, a czasem wielomiesięcznym, więc nie można od razu zamknąć pieskowi drzwi klatki przed pyszczkiem. Jest to po prostu największym błędem, szczególnie zanim ukończymy trening. Czasami wystarczy 5 minut skomlenia i stresu, by pies tak się wystraszył klatki, że zamiast uczyć się miłych wspomnień, miłych skojarzeń, będziemy musieli poświęcić miesiąc na to, by pies na powrót chciał z nich w ogóle skorzystać. Dlatego na pierwszy miesiąc drzwi wymontowujemy albo też przyczepiamy do ściany klatki, na przykład na tak zwane trytki. Wstęp do treningu. Pamiętajmy, że do klatki tak jak i na żadne psie legowisko, nie powinniśmy wchodzić. Nie wolno nam też psa tam głaskać, czesać, ani w żaden sposób niepokoić. Przede wszystkim, kiedy śpi lub też je. Klatka ma być bezpieczną bazą, takim pokojem nastolatka, do którego bez pukania się nie wchodzi. Każdy gryzak wydajemy psu właśnie bezpośrednio do klatki. Jeśli mamy czas, siadamy w drzwiach klatki i spędzamy czas obok psa, kiedy ten je. Jest to podstawą nauki do przebywania w klatce, poza treningiem z użyciem przysmaków. Jeśli nie mamy czasu, absolutnie nie odsyłamy zwierzęcia na siłę do klatki, kiedy ten przypadkiem wyniesie z niej gryzak i zacznie jeść go gdzie indziej. To normalne, że pies woli jeść gryzak obok nas, a przynajmniej w przyjaźniejszym miejscu niż nieznana dotąd klatka. W legowisku, w klatce chowamy smakołyki i zostajemy przy psie, kiedy ten je wyszukuje. Treningi przeprowadzamy dopiero, gdy pies nie będzie wynosił gryzaków z klatki, kiedy sam chętnie będzie do niej wchodził. Jak tylko zauważy w naszych rękach właśnie rzeczony gryzak, wtedy on sam będzie po prostu udawał się do klatki, bo będzie już tak miał skojarzone, że zawsze tamten gryzak musi się najpierw pojawić. Dlatego tak ważne jest to, żeby zawsze gryzak wkładać do klatki i nie robić wyjątków. I wtedy wprowadzamy sobie trening, podobny do tego z drzwiami, wykorzystując oczywiście drzwi klatki i pomijając szósty etap na rzecz przedłużania piątego. Innym treningiem to jest nauka komendy miejsce, a więc nauka psa wchodzenia do klatki na naszą prośbę. Nigdy nie przekupujemy psa i nigdy w czasie pierwszego miesiąca z użyciem miesiąca treningu właśnie z użyciem komendy miejsce nie zamykamy drzwi klatki. Przygotowujemy saszetkę, słuchajcie, z ulubionymi smakołykami, to punkt pierwszy. Po drugie, drzwi klatki muszą być zabezpieczone, tak żeby samoistnie się nie zamknęły. Mogą tam też być po prostu wyciągnięte. Rzucamy smakołyki psu przed klatką, tak by musiał do nich dobiegać. Następnie co trzeci smakołyk na przykład ląduje w klatce i kiedy pies zje smakołyk w klatce, wchodząc do niej czterema łapami, wydajemy komendę OK. Informuje ona psa, że o to zachowanie nam chodziło. Zaraz po komendzie OK, uwaga, kolejny smakołyk wyrzucamy poza klatkę. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczy psa tego, że na siłę nie musi w niej przebywać. Zwiększamy częstotliwość wrzucania smakołyków do klatki, pamiętając o komendzie OK i o smakołyku wyrzucanym poza klatkę. I możemy oczywiście w klatce dawać więcej smakołyków, a poza klatką ląduje tylko jeden i to może nawet słabszy smakołyk. Po około 2-3 dniach od wstępnego treningu sprawdzamy, czy pies sam zaoferuje nam na przykład wejście do klatki. Takie zachowanie nagradzamy podwójnie. Im więcej pies oferuje, sam z własnej woli, tym lepiej. Po 4 dniach wprowadzamy komendę miejsce. Kiedy pies wejdzie do klatki, najpierw wypowiadamy komendę miejsce, najlepiej wskazując miejsce palcem, pies łatwiej uczy się gestów, a potem komendę OK z wyrzuceniem smakołyka poza granicę klatki. Po kolejnych 2 dniach możemy sprawdzić, czy pies na komendę miejsce plus wskazanie klatki sam do niej wejdzie, co oznacza oczywiście nasz sukces. Pamiętajmy, że mimo sukcesu warto kontynuować treningi, żeby wzmacniać chęć wchodzenia psa do klatki. A teraz jeden z ostatnich punktów. Co zrobić, by szczeniak nie gryzł, nie skakał, nie atakował? Szczenięta mają potrzebę gryzienia większą niż dorosłe psy. Oczywiście nie robią tego złośliwie. Jest to podyktowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, wyrzynaniem zębów, związanym z tym procesem swędzenia i bólem. Nudą też. Szczeniaki wymagają o wiele więcej zabaw i bardzo szybko uczą się, że ugryziony człowiek szybko rozpocznie interakcję. Obojętnie, czy to jest krzyk, pisk, czy próba przytrzymania. Kolejna sprawa to też frustracja. Jeśli szczeniak będzie długo niezaspokojony, na przykład będzie sam w domu, wówczas wpada we frustrację, którą wyładowuje na nas po naszym powrocie z pracy. Żadna z tych opcji nie świadczy o tym, że szczeniak jest niegrzeczny. Pies jest zwierzęciem i o swoich problemach po prostu informuje nas w inny sposób, niż robiłby to człowiek. Jeśli szczeniak gryzie nasze ręce, mamy kilka opcji, które pomogą nam okiełznać zachowanie psa. Po pierwsze to proponowanie gryzaków, jak to opowiedziałam wcześniej. Po drugie proponowanie aktywności umysłu, których powinno być przynajmniej 2 razy więcej niż w żabach fizycznych. Po trzecie, treningi posłuszeństwa, by rozwijać i aktywizować psi mózg. Po czwarte, pozwalać psu na spokojny sen i odpoczynek. No i też można próbować ćwiczenia samokontroli oraz skupiania uwagi. Jeśli mimo zastosowania się do tych wszystkich zaleceń w całej mojej audycji szczeniak nadal ma ogrom energii i ciągłą chęć podgryzania, przyczyny mogą być różne. Do najczęściej występujących należy przebodźcowanie, czyli zbyt dużo mówimy do psa, ciągle zwracamy na niego uwagę, wydajemy zbyt wiele komend, ćwiczymy zbyt długo, zbyt wiele ćwiczeń naraz, zbyt wiele razy dziennie. Pies nie ma czasu na odpoczynek i uzależnia się od ciągłego natłoku wrażeń, chcąc kontynuować zabawę w poszukiwaniu pobudzenia. Po drugie, może to też być zbyt duża ilość węglowodanów w diecie. Skąd? Karma ze zbożami, karma wege, która jest bardzo szkodliwa dla psów, gotowane jedzenie jako dodatek do suchej karmy, w szczególności gotowane warzywa, no i podawanie zbyt dużej ilości warzyw i owoców w formie gryzaków. Tutaj musimy pamiętać, że to będzie bardzo wpływało na jego pobudzenie. No i ostatni punkt, słuchajcie. Pies to nie przytulanka, nie zabawka, czyli troszeczkę o tym, jak zachowywać się, jeżeli mamy w domu zarówno pieska, jak i dziecko. Temat trudny, ponieważ każde dziecko, szczególnie to młodsze, będzie odczuwało potrzebę tulenia i głaskania psa. Ze względu na jego uroczy oczywiście wygląd, no i też na to, że na pewno długo na niego czekało. Nie jest to dla psa oczywiście dobre, a co więcej zwierzę, które od szczeniaka było narażone na częste i natarczywe kontakty z dziećmi, może zacząć w stosunku do nich zachowywać się po prostu agresywnie. Zachowanie to jest jak najbardziej naszą ludzką winą. Pies poprzez szereg sygnałów prosił, by go nie dotykać, ale nikt go nie słuchał, więc zaczął atakować. Co dziecko w takim razie wolno robić z psem? Dziecku wolno robić z psem? Po pierwsze, czego dziecku z psem robić oczywiście nie wolno. Przeszkadzać mu podczas snu, przeszkadzać podczas posiłków albo też gryzienia gryzaków. Absolutnie ani dorosły, ani dziecko psa nie mogą wtedy dotykać i nie wkładają psu ręki do miski, nie próbują chwytać gryzaka. Nie wolno zabierać psu zabawek na siłę. Najlepiej się w tym momencie wymienić. Dzieci nie mogą przytulać psów, nie mogą się nad psami pochylać, grozić psu palcem, krzyczeć ani też bić lub zwracać uwagi psu, kiedy źle się zachowuje. Oczywiście dorośli też nie powinni. Zachowanie psa jest wynikiem naszych niedociągnięć. Musimy tutaj się zastanowić nad sobą, zamiast niepotrzebnie karać psa wywoływać w nim lęk czy też agresję. Musimy pilnować dzieci, żeby też przypadkiem nie uderzały czy też w jakiś sposób nie krzyczały w obecności psa, ponieważ to też może wywołać u psa niepewność, a co za tym idzie, jakieś zachowanie niepożądane. Nie wolno się z psem drażnić albo szczuć go. To jest prosta droga do ciężkiej agresji i pogryzień. Nie wolno ciągle zaczepiać psa, który właśnie się położył, by odpocząć. My też chcemy mieć odpoczynek, więc musimy dać go psu. Nie można wychodzić samemu na spacerów. W przypadku małych ras minimalny wiek to przynajmniej te 12 lat, a w przypadku dużych no to minimum 16. Przy założeniu, że dziecko ma pełne panowanie nad psem i nie wrzuca go w trudne dla zwierzęcia sytuacje. No i oczywiście, nie bawimy się w taki sposób, których pies nie lubi. Nie ujeżdżamy psa jak konia, nigdy bez względu na wielkość psa. Nie wkładamy psa na przykład do wózka dla lalek, nie nosimy psa na rękach bez wyraźnego powodu, bez względu na wielkość psa i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te zachowania prowadzą do agresji względem dzieci, później też dorosłych, no i problemów związanych z nadpobudliwością i obroną zasobów. W zamian za to możemy zrobić mapę skarbów, czyli szukanie wspólne smakołyków, zabawy umysłowe. Możemy się wymieniać zabawkami. Mamy dwa identyczne szarpaki i się szarpiemy. Jest super fajna zabawa. Uczymy też dzieci cierpliwości, cierpliwej zabawy ze smakołykami. Ćwiczymy razem z nimi. Uczymy, że przy psie mówi się spokojnie, powoli, cichutko. Uczymy delikatnego dotyku. Uczymy wspólnego wyprowadzania na spacery w bezpiecznych warunkach i opowiadamy dzieciom o psach. W ramach takiej, można powiedzieć, bajki na dobranoc też można wyszukać sobie taką książeczkę, która nazywa się Psie Przykazania. Wspaniała książka dla dzieci, w których domu pojawił się pies. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.